TOK 360 to podsumowanie dnia prosto z TOK FM. Zawsze od poniedziałku do piątku około 18.30. Zapraszam.
TOK 360.
Takich emocji na posiedzeniu Komisji Śledczej w tej kadencji chyba jeszcze nie było. Pytanie, czy granice zostały przekroczone, pozostawiam otwarte. Amerykański Senat rozpoczyna pracę nad pakietem pomocy dla Ukrainy o wsparciu w Warszawie. Rozmawiają z premierem szef NATO i szef rządu Wielkiej Brytanii. 1 800 000 Polaków żyje w skrajnym ubóstwie. Dysponują średnio kwotą 20 zł dziennie. Szlachetna Paczka opublikowała raport o biedzie. A to jest Radio Tok FM, pierwsze radio informacyjne. Adam Ozga, dobry wieczór. Czas na podsumowanie dnia.
TOK 360.
Jest pan świnią. Takie słowa padły dziś podczas przesłuchania przed Sejmową Komisją Śledczą do spraw wyborów kopertowych. Nadawca to Mariusz Kamiński, były poseł PiSu i były szef MSWiA. Adresat to szef Komisji Śledczej, poseł Dariusz Joński z Koalicji Obywatelskiej. Powód takich emocji i tych epitetów to pytania o przebieg spotkania ścisłego kierownictwa PiSu z posłami Porozumienia w sprawie organizacji w szczycie pandemii w 2020 roku wyborów prezydenckich w formie korespondencyjnej. I wprost pytanie, czy Mariusz Kamiński podczas tego spotkania był pod wpływem alkoholu. Posłowie z Komisji Śledczej od 4 godzin przesłuchują Mariusza Kamińskiego, a przesłuchaniu w Sejmie przygląda się reporter TOK FM Maciej Kluczka. Dzień dobry. To najpierw porozmawiajmy o tych emocjach, skąd one się dokładnie wzięły. Na moje oko, na moje ucho Dariusz Joński prowokował Mariusza Kamińskiego.
To pytanie faktycznie było zadane dosyć prowokacyjnie, ale jeśli, jak podkreśla poseł Joński, przewodniczący komisji, szczególnie po zeznaniach Michała Wypija z lutego, byłego posła Porozumienia, zeznawał on pod przysięgą, a wynikało z nich, że ówczesny szef spec-służb, co tu jest bardzo ważne, krzyczał na posłów, groził im zniszczeniem, jeśli nie poprą idei wyborów korespondencyjnych, to ważne było zadać pytanie, w jakim stanie był wówczas podczas tego spotkania Mariusz Kamiński. Ale to pytanie to był szczyt emocji, a one się budowały już od pierwszej minuty, bo na początku, zgodnie z przepisami, szef komisji musiał odebrać przyrzeczenie, zapytać świadka o wiek i zawód. No i tutaj się zaczęło.
Proszę o podanie imion, nazwiska, wieku i zajęcia.
Mariusz Kamiński, lat 58, poseł na Sejm RP.
Pan nie jest posłem na Sejm.
Myli się pan.
Panu się tylko wydaje, panie przewodniczący.
To posiedzenie mogło się odbyć w zakładzie karnym, kiedy decydowaliśmy o tym, kiedy zostanie pan przesłuchany. Odbywa się tylko tutaj na sali sejmowej, dlatego że pan Andrzej Duda skorzystał z prawa łaski, pana ułaskawił i pan tutaj się pojawił, choć muszę absolutnie, więc pana informuję, że pan nie jest posłem, bo został pan prawomocnie skazany. I pierwszy raz mamy sytuację taką, że świadek pojawił się na komisji i mówi, że jest kimś, kim nie jest.
Więc już spór o status świadka, status zawodowy, a później właśnie zaczęło się dopytywanie o to spotkanie, bo chodzi nie tylko o dokumenty, które tutaj cały czas podczas tego przesłuchania są pokazywane, są omawiane, ale też o decyzje, które zapadały w rządzie Mateusza Morawieckiego, kto na kogo naciskał, żeby te wybory korespondencyjne przeprowadzić w takiej, a nie innej formie. No i właśnie kluczowe było to zeznanie Michała Wypija z lutego. Wtedy zeznał, że byli posłowie Porozumienia zastraszani. No i posłuchajmy tego fragmentu.
Dlaczego podczas spotkania w tej willi premiera Morawieckiego przy ulicy Parkowej pan wpadł w furię do tego stopnia, że sam Jarosław Kaczyński musiał pana uspokoić? Chciałbym pana wprost zapytać, czy był pan pod wpływem środków bądź substancji odurzających? Krótko mówiąc, czy był pan trzeźwy? Bo świadek mówił to pod przysięgą i pytam dlatego, że trudniej sobie wyobrazić, żeby szef koordynator służb specjalnych mógł wpadać w takie emocje. Pytam pana wprost.
Szanowny panie, chcę odpowiedzieć na to pytanie.
Proszę bardzo.
Jest pan świnią.
No i po tych słowach Mariusz Kamiński wyszedł w emocjach. Ja zdążyłem dobiec w korytarzu razem z innymi dziennikarzami i zapytałem Mariusza Kamińskiego, czy nie powinien odpowiedzieć na pytanie, albo jeśli uznał, że faktycznie jest niestosowne, złożyć wniosek o wykluczenie. Może złożyć taki wniosek wobec każdego członka, także przewodniczącego. 15 minut trwała przerwa, Mariusz Kamiński wrócił i stwierdził, nie wiem czy po mojej radzie, czy po konsultacji z prawnikami, ale że taki wniosek złoży. On wobec większości, która panuje w komisji, większości na rzecz koalicji 15 października, przepadł. Emocje trochę zelżały i przesłuchanie trwa do teraz. Było dużo pytań o umowę z państwową, z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych, która miała drukować te pakiety wyborcze. One były drukowane, zresztą z tego są te koszty tych wyborów, które się nie odbyły. Tej umowy, mimo polecenia Mateusza Morawieckiego, Mariusz Kamiński nie podpisał. Tu się tłumaczył w tych pytaniach, że po prostu nie były znane koszty i dopiero jeśli PWPW poniosła koszty, to taka umowa byłaby podpisana. No ale trochę dziwne, przyznają państwo i przyznasz Adamie, takie podpisywanie umowy już po wykonaniu dzieła.
No tak, to zwykle powinno się rozwiązywać inaczej, chociaż w kulturze różnie bywa. Mniejsza o to. Powiedz jeszcze proszę krótko o świadku, który zeznawał przed Mariuszem Kamińskim. Przechodzimy już do tej innej części przesłuchania. Byłym prezesie Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych. Co mówił Maciej Biernat?
Przyznał, że ten druk kart wyborczych, szczególnie między pierwszą a drugą turą, gdyby do tej drugiej doszło, byłby bardzo trudny do zrealizowania.
Wydruk pierwszego pakietu około 10 dni, wydruk drugiego kompletu pewnie można by skrócić do kilku dni, ale nie do dwóch czy jednego, 14 dni pomiędzy turami z uchwałą PKW o podsumowującą wyniki wyborów. W mojej ocenie bardzo trudny do ogarnięcia proces.
Zastanawiam się, jakie panów fale PKW mówił, bo PKW zostało odsunięte od organizacji tych wyborów i nie miał zamiaru nic stwierdzać. Więc nie wiem, na jaką uchwałę pan by czekał. Chyba na werdykt Zarządu Poczty Polskiej.
Świadka pytał poseł Polski 2050 Bartosz Romowicz, a tu tylko mój taki mały komentarz po tych 4 godzinach przesłuchania. Trochę dziwię się, że członkowie Komisji Śledczej nie pytają polityków PiSu, w tym przypadku Mariusza Kamińskiego, dlaczego w szczycie pandemii nie wprowadzili stanu wyjątkowego. To rozwiązałoby problem organizacji wyborów. Zgodnie z konstytucją byłyby one przesunięte w czasie. Kadencja prezydenta Dudy by się zgodnie z konstytucją wydłużyła. Te pytania nie padają. Może później zobaczymy.
No, jeszcze trwa przesłuchanie tak Mariusza Kamińskiego przez Sejmową Komisję do Spraw Wyborów Kopertowych. Maciej Kluczka niezmiennie na miejscu, cierpliwie wysłuchuje tego, co tam się dzieje, a emocje, jak słyszeliśmy, buzowały i jeszcze zabuzować mogą.
TOK 360.
Minister Sprawiedliwości, prokurator generalny Adam Bodnar jutro ma w Sejmie przedstawić informację na temat wykorzystywania przez poszczególne służby kontroli operacyjnej wobec obywateli. Wystąpienie ministra będziemy po 15 jutro w TOK FM transmitować. Jak mówi w rozmowie z reporterem TOK FM Wawrzyńcem Zakrzewskim, szefowa Sejmowej Komisji Śledczej do spraw inwigilacji Pegasusem Magdalena Sroka z PSL-u, w dokumencie przygotowanym przez Adama Bodnara znajduje się akapit dotyczący wykorzystania tego izraelskiego oprogramowania szpiegowskiego.
W czasie, który bada Komisja Śledcza. Także no mam nadzieję, że dowiemy się trochę więcej, chociażby na temat służb, które stosowały ten system i szeroka opinia publiczna będzie mogła to również usłyszeć.
Coś nowego w tej sprawie, jeśli chodzi o to, czym się pani komisja zajmuje, jest szansa, że usłyszymy?
Nie sądzę. Ponieważ duża część materiałów objęta jest klauzulą tajności, to powoduje, że na dzisiaj niestety nie możemy podzielić się z państwem tymi informacjami, które w części już są wiadome również Komisji Śledczej. Pracuję nad tym, żeby odtajnić jak największą część tych dokumentów.
Przy czym zgodę na to muszą wydać wspomniany minister sprawiedliwości, prokurator generalny oraz koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. Jednocześnie, jak wyjaśnia posłanka Sroka, to czy poznamy kolejne nazwisko ofiar Pegasusa, którym prokuratura w ostatnim czasie wysłała pisma w tej sprawie, no to zależy od woli tychże osób. Komisja Nadzwyczajna do spraw projektów aborcyjnych jednomyślnie zdecydowała o przeprowadzeniu wysłuchania publicznego, które ma odbyć się w połowie maja. Każda organizacja, każda osoba, która chce wziąć udział w wysłuchaniu, zgłosi się przez stronę internetową Sejmu. Wyjaśnia przewodnicząca komisji Dorota Łoboda z Koalicji Obywatelskiej, która zdaje sobie sprawę z tego, że projekty zmian w przepisach o przerwaniu ciąży są wyczekiwane przez ogromną część polskiego społeczeństwa.
Budzą niezwykłe zainteresowanie, ale też emocje społeczne. Chcemy, żeby strona społeczna uczestniczyła w procesie stanowienia prawa i dlatego też decydujemy dzisiaj o tym, żeby umożliwić stronie społecznej, obywatelkom i obywatelom zabranie głosu podczas wysłuchania publicznego.
W którym weźmie udział między innymi strajk kobiet. Ten jednak nie ogląda się na polski parlament. Jutro rozpoczyna zbiórkę miliona podpisów pod Europejską Inicjatywą Ustawodawczą w sprawie dostępności aborcji. Minister Sprawiedliwości Adam Bodnar, to ustaliła reporterka TOK FM Małgorzata Waszkiewicz, w czwartek powoła zespół do spraw analizy śmiertelnych i ciężkich przypadków krzywdzenia dzieci. Powstanie zespołu to efekt nowelizacji ustawy o ochronie małoletnich, czyli tzw. ustawy Kamilkowej, która uchwalona została po śmierci skatowanego przez ojczyma ośmiolatka. Zespół analizować będzie, jak działa system, pracownicy socjalni, szkoły czy lekarze rodzinni. Do konkursu zgłosiły się 84 osoby. Ostatecznie w zespole pracować będzie 7 ekspertów, mówi wiceministra sprawiedliwości Zuzanna Rudzińska-Pluszcz.
Po jednym z dziedziny prawa, pediatrii, psychologii, psychiatrii, pedagogiki, socjologii oraz resocjalizacji albo pracy socjalnej.
Organizacje społeczne szacują, że co roku w wyniku przemocy ze strony dorosłych umiera w Polsce 30 dzieci. Cała rozmowa Małgorzaty Waszkiewicz z wiceministrą sprawiedliwości Zuzanną Rudzińską-Bluszcz po 19 dzisiaj w TOK 360.
Podsumowanie dnia w radiu TOK FM.
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wystąpiło do Komendy Głównej Policji o dodatkowe analizy w sprawie reaktywowanych przez Prawo i Sprawiedliwość posterunków policji. Opinie w sprawie zasadności ich lokalizacji wydać mają teraz komendanci wojewódzcy. To po kłocie najnowszego raportu NIK-u. NIK ujawnił, o czym donosi reporter TOK FM Szymon Kępka, że 160 posterunków, które uruchomiło MSWiA pod rządami PiS-u, 31 wcale nie było potrzebnych. Problem jednak pozostał, mówi Marcin Samsel, ekspert do spraw bezpieczeństwa z Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni.
Posterunek policji ma tylko wtedy i wyłącznie sens, kiedy ma on na przykład skraca czas reakcji policjantów. Dzisiaj tak naprawdę może się okazać, że jednak ta reforma trzeba znowu teraz cofnąć i wrócić do tego, co było, czyli zlikwidować te komisariaty.
Raport wskazuje, że komisariaty te reaktywowane miały problemy z obsadzeniem stanowiska, mimo to były uruchamiane.
Wysłanie kogoś do pracy to jest jeden element. Proszę pamiętać, że utrzymanie tych komisariatów też kosztuje. Je trzeba ogrzać, je trzeba sprzątać, je trzeba remontować.
A skoro o kosztach mowa, jak ustalił Szymon Kępka, według NIK-u, w nierzetelny sposób wydano na komisariaty ponad 107,5 miliona złotych. Wrócę do tego tematu dziś w TOK 360. Moją gościnią będzie dr Paulina Piasecka, dyrektorka Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas.
TOK 360.
Protest pracowników poczty. To dziś w Warszawie do pracowników poczty wyszedł wiceminister aktywów państwowych Jacek Bartmiński. Rozumiemy państwa obawy o miejsca pracy, o przyszłość poczty. Minister aktywów państwowych nie wyobraża sobie, żeby przedsiębiorstwo z prawie 500-letnią historią przestało istnieć. Wspólnie i w dialogu będziemy pracować nad poprawą sytuacji polskiej poczty. Tak mówił do protestujących, którzy zebrali się przed budynkiem resortu wiceminister. Pytanie tylko, co oznacza ta poprawa sytuacji? Jak ma wyglądać ta praca na rzecz poprawy? I nad tym w programie Światopodgląd zastanawiali się dziś Karol Tokarczyk z Polityki Insight, no i prowadząca Agnieszka Lichnerowicz.
Gdybym miał spojrzeć na to jakoś z lotu ptaka, to dziś wydaje się, że to, do czego będzie dążyć kierownictwo Poczty Polskiej, to taka klasyczna restrukturyzacja, takie klasyczne zarządzanie, z całym szacunkiem dla Szkoły Głównej Handlowej, ale z SGH, tak. To znaczy to, co znamy trochę z lat 90., to znaczy cięcie kosztów próba poprawy sytuacji tej finansowej.
W 2023 roku poczta odnotowała historyczną stratę. W pierwszym kwartale tego roku negatywny trend utrzymywał się. Napisał o tym w liście do pracowników poczty jej prezes Sebastian Mikosz. Pracownicy poczty obawiają się, że skala zwolnień grupowych przekroczy zapowiadane 4,5 tysiąca osób. Dopytują też o podwyżki, których warunkiem mają być wspomniane zwolnienia.
Jeden z moich rozmówców w Poczcie Polskiej, nie z kierownictwa, tam z niższych szczebli, mówił, no czeka nas taki turbojuźwiak. I pod tym hasłem kryło się porównanie do prezesa Poczty Polskiej sprzed 2015 roku, czyli osób wywodzących się z sektora finansowego, które faktycznie po prostu restrukturyzowały Pocztę Polską poprzez ograniczanie kosztów.
Cała rozmowa Agnieszki Lichnerowicz z Karolem Tokarczykiem z Polityki Insight oczywiście w podcastach, w aplikacji TOK FM i na tokfm.pl. Ja wiem, że poczta nie jest byle spółką, która ma po prostu przynosić zyski, ale mimo wszystko zasadne jest pytanie, jak ma w dzisiejszych czasach funkcjonować poczta. No, oczywiście poza sprzedażą książek z przepisami zakonnic. I zadam to pytanie dziś w TOK 360, bo moim gościem będzie Piotr Moniuszko, przewodniczący Wolnego Związku Zawodowego Pracowników Poczty.
Podsumowanie dnia w radiu TOK FM.
Amerykański Senat rozpoczyna dziś pracę nad pakietem wsparcia dla Ukrainy, Izraela i Tajwanu. Do Kijowa w ramach tego pakietu popłynąć ma sprzęt wart ponad 60 miliardów dolarów. Głosowanie w Senacie, gdzie demokraci mają większość, to raczej formalność. Później zostanie też podpis prezydenta Bidena, co też jest oczywiście formalnością. Prawdopodobnie dojdzie do tego wszystkiego jeszcze w tym tygodniu i część broni dla Ukrainy, która jest już w magazynach w Polsce i w Niemczech, będzie mogła przekroczyć wschodnią granicę NATO. W Warszawie są właśnie sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg i premier Wielkiej Brytanii Rishi Sunak, który po pierwsze zapowiada, że Londyn zwiększy wydatki na obronność do 2,5% PKB do 2030 roku, a po drugie, że Wielka Brytania zapewni dodatkowe 0,5 miliarda funtów natychmiastowego finansowania w celu wsparcia najpilniejszych potrzeb wojskowych Ukrainy. Zakupu amunicji, obrony powietrznej, dronów, co zwiększy wartość brytyjskiej pomocy w tym roku do 3 miliardów funtów. Brytyjski MON przekaże też ukraińskim siłom zbrojnym sprzęt wojskowy. 60 łodzi bojowych, 400 pojazdów, 1600 pocisków rakietowych i 4 miliony sztuk amunicji. O tych obietnicach Jakub Janiszewski rozmawiał w programie Połączenie z Justyną Gutkowską z Ośrodka Studiów Wschodnich.
W tej chwili widzimy większą aktywność ze strony europejskich sojuszników dotyczącą tego, jak wesprzeć w większym stopniu Ukrainę, jak zgromadzić fundusze, jak znaleźć ten sprzęt wojskowy, amunicję, broń, która może zostać przekazana na szybko Ukrainie. Również w kontekście tego, że amerykańska Izba Reprezentantów, a w tym tygodniu najprawdopodobniej również Senat, przegłosują ustawę o wsparciu wojskowym i finansowym Ukrainy na najbliższy rok. Więc Europa chce pokazać, że również pomaga Ukrainie, że nie jest w tyle, że Europejczycy wydają na wsparcie Ukrainy przynajmniej tyle samo, jeśli nie więcej.
Lada moment ma rozpocząć się oświadczenie dla mediów premiera Wielkiej Brytanii Rishiego Sunaka i premiera Donalda Tuska. A w TOK 360 gościem będzie dziś generał Mieczysław Bieniek, były zastępca dowódcy strategicznego NATO. 4000 zł za dyskryminację na tle orientacji seksualnej, tyle wygrał w sądzie urzędnik z Krakowa od związku zawodowego, do którego należał. Wojciech Piątkowski należał do Zakładowej Solidarności. Dostał informację, że może wydać 300 zł na święta, powinien przedstawić fakturę i dostanie zwrot pieniędzy. Tyle, że na fakturze było odnotowane, co kupił, a to nie spodobało się władzom związku. Uznały, że to niezgodne z poglądami Solidarności.
Kupiłem wtedy filiżanki z tęczowymi serduszkami i bluzy z logiem Strajku Kobiet.
To była pierwsza taka sprawa ze związkiem zawodowym. Urzędnik mówi, że złożył pozew nie dla zysku, a w obronie wartości i tolerancji.
TOK 360.
1 800 000 Polaków żyje w skrajnym ubóstwie, dysponując średnio kwotą 20 zł dziennie. Wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie Szlachetnej Paczki. Raport zwraca uwagę na rosnące regionalne nierówności oraz biedę w najbogatszych miastach kraju, Warszawy czy Krakowa nie wyłączając. Na granicy biedy żyje prawie co siódmy Polak. 3% nie stać na podstawowe zakupy, 8% ma problemy z regulowaniem czynszu. Wykupienie leków na receptę dla 8% Polaków stanowi wyzwanie, a prawie połowy Polaków nie stać na korzystanie z prywatnej opieki zdrowotnej. Nie są w stanie zapłacić za pilną wizytę u lekarza poza NFZ-em. Podobne ograniczenia dotyczą remontu mieszkania, zakupu wyposażenia. Wydatkiem poza zasięgiem dla 16% Polaków jest pralka, a dla 17% lodówka. No to jeszcze ważna informacja dla rodziców, którzy nie złożyli jeszcze wniosku o świadczenie 800+ na nowy okres rozliczeniowy, który rozpoczyna się w czerwcu. Został tylko tydzień na wysłanie dokumentów do ZUS-u, przypomina jego rzeczniczka w Kujawsko-Pomorskim Krystyna Michałek.
Aby zachować ciągłość wypłaty świadczenia i otrzymać je w czerwcu, wniosek trzeba złożyć do 30 kwietnia. Wnioski o wypłatę 800+ można składać wyłącznie elektronicznie przez aplikację mobilną mZUS, PUEZUS, portal Empatia lub bankowość elektroniczną.
No, od 1 lutego do 18 kwietnia rodzice złożyli ponad 3 miliony wniosków na nowy okres rozliczeniowy. Tymczasem według danych rządu do 800+ uprawnionych będzie 6 milionów 668 tysięcy dzieci. Dosłownie w tej chwili wybija 18.20 przed państwem, więc Wojciech Kowalik.
Ekonomia 360. W
Wojciech Kowalik. Wciąż jesteśmy dość ostrożni w wydawaniu pieniędzy w sklepach. Sprzedaż detaliczna w marcu wzrosła o 6% w skali roku, a to mniej niż spodziewali się ekonomiści. Przy mocno rosnących realnych wynagrodzeniach te dane GUS-u pokazują, że wciąż jesteśmy w trybie oszczędnościowym, podkreślał w raporcie gospodarczym TOK FM Krystian Jaworski, starszy ekonomista Crédit Agricole.
Niektórzy mogą mieć wątpliwości, czy to ożywienie konsumpcji, którego wszyscy się spodziewają, będzie tak silne, jak zakładaliśmy wcześniej, czy będzie słabsze. Póki co to są dopiero takie czynniki ryzyka, takie drobne wypadki przy pracy, jednak nadal jesteśmy na trajektorii wzrostowej i to jest najważniejsze. Będziemy mieć coraz wyższą konsumpcję, coraz wyższą sprzedaż detaliczną, więc nie obawiałbym się o przyszłość. Co najwyżej ta poprawa będzie następowała wolniej niż zakładaliśmy dotychczas.
No właśnie, a dlaczego to ożywienie może być wolniejsze?
Nie doszacowaliśmy przede wszystkim właśnie tego motywu oszczędnościowego. Zakładaliśmy, że Polacy zareagują tak jak zwykle, czyli w warunkach wyższych dochodów przeznaczą te wyższe dochody na wyższe zakupy. A tu się okazuje, że jednak zadziałał motyw przezornościowy, który skłonił Polaków do mniejszych wydatków niż zazwyczaj.
W dalszej części roku to właśnie nasze wydatki mają w największym stopniu pomagać gospodarce w wychodzeniu z ubiegłorocznego dołka. Rekordowy wzrost realnych wynagrodzeń ma też swoje gorsze strony, mówili ekonomiści w magazynie EKG. W marcu realnie po odliczeniu inflacji pensje w średnich i większych firmach, bo to ich dotyczą te dane, wzrosły aż o 10%, mówi Grzegorz Maliszewski, główny ekonomista Banku Millennium.
Wysoka dynamika płac to jest też wyzwanie dla przedsiębiorstw, szczególnie tych mniejszych, gdzie i z sektora usługowego, gdzie udział płac w kosztach ogółem jest wyższy. Może to powodować presję na wyniki finansowe i na efektywność, a jednocześnie wysoka dynamika płac to jest ryzyko dla inflacji i wyzwanie dla Banku Centralnego, żeby w takich uwarunkowaniach sprowadzić inflację do celu inflacyjnego.
Średnia pensja w większych firmach w marcu przekroczyła 8400 zł brutto. Polski rynek pracy jest stabilny mimo rosnącej liczby zapowiedzi zwolnień grupowych. Zapewniają ekonomiści i szefowa resortu pracy. To także efekty rosnących kosztów wynikających z podwyżek pensji, mówi Jakub Wojnarowski, dyrektor zarządzający ACCA Europa Centralna i Zachodnia.
Już widzimy w tej chwili na rynku pojawiające się coraz częściej informacje o zapowiadanych bądź przeprowadzanych zwolnieniach grupowych. Przeczytałem, że 12 urzędów wojewódzkich pracy przekazało informację, że aż 90 firm w pierwszym kwartale 2024 roku zgłosiło plany zwolnienia 8 tysięcy osób. To oznacza, że rzeczywiście firmy zaczynają się w coraz większym stopniu borykać z problemem rosnących kosztów. Z takiego badania globalnego, które przeprowadzamy w ACCA wśród dyrektorów finansowych, to zjawisko zaniepokojenia rosnącymi kosztami jest charakterystyczne nie tylko dla Polski, ale dla większości rynków na świecie, a w Europie jest to bardzo widoczne. Dotyczy to różnych sektorów. Firmy i produkcyjne, i usługowe zwalniają pracowników. I o ile w skali kraju przy takim poziomie zatrudnienia, jaki jest, ta skala tych kilku tysięcy ludzi może nie być problemem, o tyle w skali lokalnej to się może okazać dużym wyzwaniem dla lokalnego rynku pracy.
Jutro poznamy oficjalne dane o bezrobociu w marcu. Według szacunków Ministerstwa Pracy znów zaczęło spadać. Tu Radio TOK FM, pierwsze radio informacyjne. Ministerstwo Rodziny krytykuje projekt ustawy o tak zwanym bonie energetycznym. Chodzi o jednorazowe finansowe wsparcie dla osób o najmniejszych dochodach w związku z planowaną podwyżką cen energii. Zdaniem resortu przepisy autorstwa Ministerstwa Klimatu nadmiernie obciążą samorządy i utrudnią wypłacanie zasiłków rodzinnych. A to dopiero początek długiej listy zarzutów, bo szereg wątpliwości mają także inne ministerstwa. O szczegółach Tomasz Setta.
Resort rodziny twierdzi, że samorządy będą przeciążone, bo w lipcu, kiedy pojawi się bon, gminy będą już przyjmować wnioski o wypłatę innych świadczeń. Jak czytamy, taka kumulacja obowiązków stwarza poważne ryzyko zagrożenia płynności, także wypłat z funduszu alimentacyjnego, mówi Karolina Opielewicz z Krajowej Izby Gospodarczej.
Te bony są bardzo ważne, no ale zagrożenie wypłat z funduszu alimentacyjnego czy innych wsparć socjalnych, no to jest takie jakby bardzo duże zagrożenie i bardzo mocne słowa. Także jestem zaskoczona, że minister i ministra ministry w tym przypadku nie porozumiały się odrobinę wcześniej.
Przepisy krytykuje też Ministerstwo Cyfryzacji, bo ustawa może naruszać zasady RODO. Rządowe Centrum Legislacji twierdzi z kolei, że nad projektem nie można pracować w trybie pilnym, tak jak chce tego Ministerstwo Klimatu. Tomasz Setta, TOK FM.
Znane są kolejne szczegóły sprawy zaliczek na zakupy ropy naftowej, które straciła szwajcarska spółka Orlenu. Chodzi o kwoty przekraczające 1,5 miliarda złotych. Były to przedpłaty na dostawy ropy, głównie z Wenezueli, przy udziale pośredników, podaje nowy zarząd Orlen Trading Switzerland. Najwięcej pieniędzy trafiło do jednego z pośredników, spółki założonej w 2021 roku w Dubaju przez obywatela Chin lub Hongkongu. W dokumentach nie natrafiono na ślady ropy irańskiej czy rosyjskiej, podkreśla nowy zarząd. Sprawa trafiła też do prokuratury. 4,31 zł, tyle kosztuje dziś euro, frank po 4,42, dolar 4,02, a funt po 5,01.
Ekonomia 360. Pogoda.
Jutro pochmurno i deszczowo, wzdłuż wschodniej granicy możliwe burze, a w górach spaść może nawet śnieg. Na termometrach przeważnie od 6 do 10 stopni, cieplej lokalnie wzdłuż wschodniej granicy, tam 12-13 stopni, chłodniej w górach 2 do 5 stopni.
Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
Jutro około 18.30 na Spotify i Apple Podcasts znajdą Państwo kolejne podsumowanie dnia. A w aplikacji TOK FM pełna wersja audycji, między innymi rozmowy z gośćmi TOK 360, również wszystkie cytowane przed chwilą rozmowy, dużo więcej podcastów i radio na żywo. Zachęcam do subskrybowania, zachęcam do oceniania, polecania znajomym. Adam Ozga, do usłyszenia ponownie w podsumowaniu dnia.